Cześć, nazywam się Katarzyna Terlecka i jestem założycielem platformy Heal Yourself. Celem platformy jest zainspirowanie Cię do spojrzenia na Twoje zdrowie z holistycznej perspektywy i znalezienia Twojej optymalnej drogi do dobrego samopoczucia. Gościem dzisiejszego podcastu jest dr Maria Rozwadowska, psycholog specjalizujący się w ustawieniach systemowych, na co dzień pracująca w przestrzeni serca. Będziemy rozmawiać o koherencji serca, praktyce opartej na jednych z najnowszych odkryć naukowych. Jest to praktyka, która prowadzi do zdrowia. Czy wiesz, że ten stan daje nam aż 1300 pozytywnych reakcji biochemicznych w ciele, tworzy odporność i aktywuje enzymy, które odbudowują Twoje DNA? Koniecznie posłuchaj. Zapraszam. Cześć Maria.
Cześć Kasiu. Strasznie mi miło, że mnie zaprosiłaś tutaj do siebie.
No ja też się cieszę, że udało nam się spotkać i że spotykamy się w takim szczególnym miejscu, bo pierwszy raz robię wywiad w swoim domu.
Pięknym.
Dziękuję. Więc mam nadzieję, że atmosfera, że przyczyni się do atmosfery podczas naszej rozmowy. I cieszę się też, że będziemy rozmawiały na taki temat, który no, nie jest powszechnie znany, a myślę, że bardzo pomoże wielu z naszych słuchaczy po prostu w tym, że będzie im dobrze ze sobą. I pamiętam, jak zaczęłyśmy rozmawiać o tym, na jaki temat robić podcast i padło kilka propozycji. I ta koherencja serca zaraz, po prostu jak tylko słyszałam, tak we mnie zarezonowała, mimo że powiem szczerze, tak do końca nie wiedziałam, o co chodzi. I musiałam przyjść do domu i jeszcze sobie to wygooglować. Ale myślę, że to jest dobry temat, też na dobry czas, prawda?
Biorąc... Tak, i też dobry początek. Myślę, że to jest taka technika, którą fajnie jest też różne rzeczy zaczynać, różną pracę ze sobą, bo jest bardzo prosta, ale to zaraz powiemy.
Tak. No właśnie, więc rozmawiamy dzisiaj o koherencji serca i może po prostu powiesz, na czym ona polega.
Chciałabym opowiedzieć Wam o tym w takich bardzo prostych słowach, żeby było to zjadliwe. W ogóle koherencja jest to coś bardzo prostego. Jest to, mówiąc najjaśniej, jest to po prostu przeniesienie swojej uwagi i świadomości ze wszystkiego, co się dzieje wokół nas, do tego, co się dzieje wewnątrz nas, do naszego wewnętrznego świata, z tą dodatkową jeszcze takim czynnikiem, że ta nasza uwaga ma być w naszym polu serca, niekoniecznie w całym ciele, a właśnie w tej przestrzeni serca. I jest to ważne dla mnie, osobiście też doświadczając tego, z tego powodu, że właśnie w tym polu serca jest nasze ja, jest kwintesencja naszego człowieczeństwa, nasze światło, nasze takie najwznioślejsze uczucia się tam znajdują. Mhm. I dlatego też ta technika jest według mnie taka piękna, że wiele rzeczy o nas fajnych odkrywa.
A jakie mechanizmy leżą u jej podłoża?
I teraz, żeby w ogóle mówić o mechanizmach, trzeba najpierw też zdać sobie sprawę i zrozumieć, pewnie dużo słuchaczy naszych to wie, ale warto o tym wspomnieć, że jesteśmy bardzo głęboko połączeni ze swoim ciałem i że to ciało cały czas do nas przemawia. I nawet jeśli tego nie widzimy, czasem bagatelizujemy swój ból i tak dalej, to są wszystkie sygnały. Wszystko, co dzieje się w naszym świecie wewnętrznym, ma później swoje odzwierciedlenie w naszym ciele. Znajduje tam swój wyraz. I łącząc dokładnie swój umysł, jeśli ten umysł przechodzi w pole naszego serca, wchodzimy właśnie w ten stan koherencji. Z czysto biologicznego punktu widzenia wygląda to tak, że nasze neurony sensoryczne, które znajdują się w naszym mózgu, łączą się, zaczynają się komunikować z neuronami sensorycznymi, które znajdują się w naszym sercu. I teraz ktoś mógłby zapytać, Ale jak to możliwe? Jakie neurony sensoryczne w sercu? Przecież myśmy się na biologii nie uczyli o niczym takim. Mhm. Uczyliśmy się, że czym jest serce? To jest mięsień ogromny, w ogóle chyba jedyna z najsilniejszych mięśni w naszym ciele, które pompuje krew do naszego ciała, rozprowadza tlen. I no więc jakie neurony sensoryczne? No i otóż w roku 91 w Oksfordzie odkryto, że w sercu mamy aż 40 tysięcy neuronów sensorycznych, tak zwanych neurytów. I to odkrycie, można powiedzieć, trochę zrewolucjonizowało w ogóle postrzeganie tego, czym jest serce i jaki jest jego potencjał. I 3 lata później stworzono nawet czasopismo, które się nazywa Neurocardiology, właśnie w Oksfordzie, w którym zaczęło to zbierać wszystkie badania naukowe, informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje serce, co ono może, jaką ma siłę, co ono nam daje, co pamięta. I od tego czasu właśnie, od tych lat, już prawie 30 lat trwają badania nad sercem i jest Instytut Health of Math, który w Kalifornii pracuje nad naukowymi badaniami, które właśnie opracowują metody, które później ludziom pomogą wykorzystywać właśnie na przykład ten stan koherencji do swojego życia, poprawiać zdrowie psychiczne, fizyczne i tak dalej. Pionierem właśnie rozprakowywania w taki fajny, przystępny sposób jest Greg Braden. Pewnie wiele osób o nim słyszało. Właśnie ostatnio wizytował w Polsce na warsztatach. Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w tych warsztatach i między innymi wiedza z tych warsztatów jest, dzisiaj się nią z Wami dzielę.
Dla tych takich trochę niedowiarków, to, co będziemy dzisiaj robić, to nie jest żadna mistycyzm, żadna magia, tak. Tylko to po prostu
czyste fakty
mające podłoże.
Tak. I można powiedzieć, że serce jest naszym drugim mózgiem. Właśnie słowo drugim trochę nawet bagatelizuje rolę serca, ale jest dla mnie genialnym mózgiem, można powiedzieć. Są też badania pokazujące, że na przykład pokazywali osobom badanym różne zdjęcia o pozytywnej lub negatywnej treści. Okazało się, że badając ich ciało, jak reaguje, oni zanim zobaczyli dany obraz, już ich ciało wiedziało, czy ono będzie pozytywnym obrazem, czy negatywnym. I to pokazuje właśnie siłę też tego, tą intuicję i taką jeszcze bardziej, że serce jest przed naszą świadomością też w odbieraniu rzeczywistości. Serce pamięta, uczy się myśli i czuje. I żeby to też tak Państwu, Wam słuchaczom unaocznić jeszcze tak bardziej, uwiarygodnić, można by powiedzieć to zdanie, jest przykład transplantacji serca. Bardzo ciekawy, o których też w kilku przykładach taki Greg Braden opowiadał nam, że jednym takim najbardziej chyba znanym, że w czasie transplantacji osoby zmieniają swoją osobowość nawet. Zmieniają swoje upodobania żywieniowe. Na przykład człowiek się budzi po operacji i mówi, jakaś starsza pani mówi, a ja chcę to piwo, które jakieś tam z Ameryki Południowej. No bo się okazywało, a dlaczego takie? Skąd takie nagle upodobanie? Okazało się, że osoba, od której ma serce, był jakiś Amerykanin, który uwielbiał to piwo. I zmieniają się też upodobania seksualne, nowi partnerzy seksualni, inne rzeczy, co można powiedzieć, że trochę może komplikować życie, ale faktycznie to zauważono.
Czyli tak jakby serce właściwie sterowało naszym ciałem, tak? Można powiedzieć, nie mózg, tak jak jest powszechnie przyjęte.
Ciałem, ale całym osobowością, jeszcze głębiej, ciałem w tych upodobaniach żywieniowych, i jeszcze głębiej upodobaniami, świadomością, osobowością, a nawet jeszcze głębiej podświadomością, bo zmieniały się też sny. Mhm. Osoby na przykład po transplantacji miały koszmary senne i jakaś dziewczyna miała bardzo, bardzo realistyczny koszmar senny. Także śniło jej się, że biegła w lesie i że gonił ją jakoś złoczyńca. Ona tak bardzo widziała jego rysy twarzy, wszystko. Zaczęli jakby, rodzina zaczęła się tym interesować. Okazało się, że to, co jej się śniło, to była scena, w której została jakby zamordowana osoba, od której ona miała serce. I w ogóle na podstawie jej bardzo dokładnych opisów schwytano tego sprawcę. Więc to jest niezwykła historia. Tak. I takich historii było kilka. I w ogóle na sympozjach chirurgicznych chirurdzy, którzy się zajmują tym na co dzień, mówią, ale jak to? Nigdy o tym nie słyszeliśmy. Jak to jest możliwe? I właśnie teraz to się zaczyna. Wszystko rusza, zaczyna się o tym mówić. Lekarze zaczynają jakby mieć też tego świadomość, że to nie jest tylko przeszczep mięśnia, tylko jest coś dużo, dużo więcej.
To wracając do tej koherencji serca, tam jest jeszcze kwestia chyba wibracji, tak? Prawda?
Tak.
Charakterystyczna
to,
tutaj.
Tak, to co jest jeszcze takiego ważnego, co można by powiedzieć o tym, co się dzieje w czasie tej synchronizacji. My harmonizujemy nie tylko swój mózg i swoje serce, ale mam wrażenie, że to idzie jeszcze dalej, że my się cali synchronizujemy jakby z taką wibracją Ziemi, bo Ziemia też ma swoje wibracje, o tym teraz nie będziemy się rozwodzić, też można o czym poczytać. Ma bardzo konkretny też częstotliwość, z jaką, można powiedzieć, wibruje. Braden mówi to o częstotliwości 0,1 Hz. Ja już widziałam różne te pomiary, natomiast to nie ma takiego większego znaczenia. Jest to niska częstotliwość.
Wystarczy przyjąć, że Ziemia wibruje,
tak,
prawda?
Tak. I co się wtedy dzieje, to jest takie poczucie, znaczy pewnie każdy inaczej tego doświadcza, też ma inne doświadczenie, inaczej w sensie, no, każdy ma większe lub mniejsze też doświadczenie tego. Natomiast ma się takie poczucia, będąc głęboko w tym stanie, że jest się takim zjednoczonym z ziemią, z ludźmi na tym świecie. Ja pamiętam, jak myśmy ten stan podczas warsztatu z Bradenem robili. Tam była sala, nie wiem, z 200 osób, którzy wszyscy weszli w ten stan koherencji. I ja, to było pierwszy i ostatni raz. Ja później drugi robiąc już samodzielnie to w domu, nie doświadczyłam tego stanu. To był niezwykły moment takiej poczucia jedności ze wszystkimi na tym świecie. Nawet nie z tą grupą, tylko jakiejś takiej jedności, że wszystkim nam chodzi w życiu o to samo i że jesteśmy tacy sami. To było...
No bo jesteśmy.
Tak.
Prawda?
I to poczucie takie, które gdzieś tam słyszałam, ale poczułam to wtedy, było, no, było niezapomniane i właśnie można powiedzieć, że odwzorowuje to, co się może stać podczas tego stanu koherencji. I warto też zauważyć, że nasza głowa robi się pusta od myśli. To jest bardzo też ważne. Szczególnie na przykład dla mnie było ważne, bo jestem osobą taką, no też na to, że kiedyś interesowałam się tylko nauką, dla mnie tylko to było ważne. I cały czas myślałam. Cały czas myślałam, analizowałam wszystko i te myśli mi towarzyszyły. I ten stan pomaga mi to wszystko wyciszyć. Jakby moja głowa się właśnie robi od tych myślokształtów pusta. Serce moje wypełnia się właśnie takim spokojem, czuciem, rozluźnia się ciało. To będzie można zaobserwować w czasie praktyki. No i ważne, że emocje w ciele powstają właśnie pod wpływem myśli, więc będąc w polu serca wyciszamy te myśli i jednocześnie automatycznie też te emocje i wszystko się tak harmonizuje, uspokaja.
No jestem bardzo ciekawa, jak to w praktyce będzie wyglądać. A w jakich sytuacjach stosować tą koherencję serca?
No i właśnie, to jest takie pytanie, które jest bardzo dobre, bo ono jakby pokazuje, że wszędzie, kiedy tego potrzebujemy, ja oczywiście powiem dokładnie, kiedy, czyli jeśli chcemy, stosujemy ten stan harmonii, kiedy chcemy, żeby nasze ciało funkcjonowało optymalnie, czyli można by powiedzieć, było właśnie zharmonizowane. Można to robić na przykład przed ćwiczeniami fizycznymi, jeśli chcemy, żeby te ćwiczenia były najbardziej wydajne, chcemy czuć swoje ciało, robić to faktycznie w zgodzie z tym, co najbardziej nam służy. Drugą taką sytuacją jest na przykład praca. I nie tylko praca terapeutyczna, jak można było się wydawać, bo na przykład w pracy z mojej metodą ustawień zawsze zaczynam od tego, że wchodzimy w tę koherencję ja i klient, żeby z innego poziomu ze sobą pracować. Natomiast i praca naukowa, i praca biznesowa, i praca twórcza, jak ktoś przed, nie wiem, malowaniem obrazu czy robieniem zdjęć, jakby kontaktuje się z tym swoim wnętrzem i swoim sercem, ta praca jakby płynie wtedy dużo bardziej harmonijnie, jest mniej męcząca, a można powiedzieć bardziej taka naturalnie przychodzi.
A może to dlatego, że po prostu zmieniają nam się wibracje, prawda? I im wyższych wibracjach jesteśmy, tym łatwiej jest wejść w ten taki stan też kreatywności, otwartości, wtedy też intuicja inaczej działa.
Jasne, oprócz tego też te myślokształty nam wychodzą, czyli pozbywamy się tego, co nam nie służy, a wchodzi nam to, co może nam dla być dobrze, właśnie te kreatywne różne elementy. Też przed snem. Dlaczego? To właśnie dlatego, że te myśli się usuwają i zaczynam, po prostu nasze ciało się uspokaja. i nasze ciało czuje, że jest bezpieczne. W momencie, kiedy ciało czuje, że jest bezpieczne, może się szybciej zapaść w sen, szybciej zregenerować i stajemy wypoczęci. Do tego też można podoświadczać.
No to zwłaszcza ja ostatnio muszę spróbować.
No polecam, tak. I co najmniej, co najważniejsze, o czym chciałam też troszeczkę się bardziej pochylić. Przed spotkaniami, też biznesowymi i przed jakimiś rozmowami trudnymi, nawet z małżonkiem, z dziećmi. I teraz to jest bardzo ciekawe, dlaczego, czemu to jest takie ważne albo może temu służyć. Jeśli mamy trudność jakoś z kimś, załóżmy z partnerem, albo jakiś mamy problem do rozwiązania biznesowy i z kimś zaczynamy rozmowę, zwykle jesteśmy wtedy w naszej głowie. Czyli my się analizujemy, a to ten, to, a to ten, ja tu mam taką rację, a ja chcę to przeforsować, a ja tu chcę mu to powiedzieć, a on nie ma racji tutaj. I zaczyna się w mózgu całe takie właśnie myślenie na zasadzie przeciwieństw, typu dobry, zły, czarne, białe. W mózgu mamy właśnie te nasze osądy, oczekiwania wobec drugiego człowieka. A trudności i problemy, słowo problem jest też, którego nie lubię, bo wszystko, czego doświadczamy, co jest trudne, czemuś nam służy i coś nam pokazuje.
Wyzwania można
tak, powiedzieć. Tak, więc słowo problem jest takie, już sugeruje, że to jest coś złego, a nie, właśnie niekoniecznie. Natomiast te trudności nie są binarne, czyli nie są takie zero-jedynkowe.
Czarno-białe.
Czarno-białe. One są dużo bardziej złożone, niż nam się wydaje, niż nasz mózg to w ogóle ogarnia. I podobnie serce też nie jest binarne. Serce jakby przyjmuje to, co jest. Tak jak mówiłaś, że medytacja jest takim stanem, w którym przyjmujemy to, co jest i zgadzamy się na to. I teraz, w momencie jak serce tak odbiera rzeczywistość i w momencie, kiedy łączymy mózg z sercem w tej trudnej sytuacji dla nas, przestajemy osądzać i przestajemy reagować właśnie takim rozstrzyganiem, ocenianiem, określaniem racji, tylko bierzemy to doświadczenie w całości. I co najważniejsze, wejście w pole serca pomaga nam wyjść jakby na bok tej sytuacji, być obserwatorem tej sytuacji, popatrzeć na nie z szerszej perspektywy. Można powiedzieć, że popatrzeć na problem from the balcony. To jest takie określenie, które mój mąż przyniósł z takiego kursu leadershipów harvardzkiego właśnie dla przedsiębiorców, w którym jakby radzili w takich różnych sytuacjach biznesowych wejść na ten poziom postrzegania z góry tej sytuacji, patrzenia na różne jej aspekty. I właśnie bycie w polu serca bardzo temu sprzyja. Mhm. I można by też powiedzieć, że jest to takie science fiction. Dobra, okej. Wiadomo, no jak się kłócimy, no to się kłócimy, to jedziemy z koksem, tak? Tutaj ty jesteś taki, ty jesteś taki, ty jesteś taki. I wiadomo, że tak jest. Ja też tak mam i nie jestem żadnym świętym ani mistykiem, żeby twierdzić, że wszystkie rozmowy prowadzę w polu serca i tak dalej. Natomiast, żeby też podzielić się swoim doświadczeniem takim intymnym, którym myślę, że warto się podzielić, to na przykładzie relacji mojego męża. My prowadzimy coś takiego jak dialogi małżeńskie. Jesteśmy osobami wierzącymi i podczas tych dialogów towarzyszy nam Bóg. Po prostu jesteśmy my, dwójka i Bóg. Może jest to po prostu energia takiej wszechogarniającej miłości. I fakt, że jest ta energia z nami, sprawia, że my po prostu automatycznie schodzimy z osądów i zaczynamy ze sobą rozmawiać i komunikować się z tej przestrzeni serca. Jest to taki moment, w którym jesteśmy dużo łatwiej, możemy być wdzięczni za siebie, dziękować za to, co nawzajem możemy sobie dawać. I też wszystko, co jest nam nie służy, czyli o co mamy na przykład żal, też w inny sposób komunikujemy sobie i w inny sposób przyjmujemy. Jest to jedna z cudowniejszych form terapii, jakie mogę w ogóle polecać i wszystkim. No naprawdę to zmienia po prostu komunikację na zawsze. Więc
zapytam się ciebie, jak często robić, żeby odniosła skutek? I jak długo trzeba czekać na efekty? Bo myślę, że w tym naszym zabieganym społeczeństwie, które nie ma czasu, to jest bardzo ważne. Czy muszę na to poświęcić dużo czasu na co dzień? I kiedy w końcu będę się czuła tak, jak mówisz?
Tak, więc to jest tak, że myślę, że to zależy też od jakiej mamy wprawy. Jeśli są osoby, które mają doświadczenie w medytacji, w takim skupieniu się w sobie, w też głębokiej modlitwie czy coś takiego, wejście w takie stany na zawołanie, koherencji będzie dla nim czymś naturalnym. Prawdopodobnie to robią, nawet o tym nie wiedząc. Więc efekty, możemy powiedzieć, są natychmiastowe. I pytanie, co to znaczy efekt jeszcze? Bo efekt bycia w stanie koherencji jest efektem samym w sobie.
Ale chodzi mi na przykład taki efekt, że powiedzmy będzie kolejna sytuacja konfliktowa, nie wiem, czy w pracy, czy właśnie z bliską osobą i ja podejdę do tej osoby właśnie z serca, nie z głowy, przestanę właśnie analizować i przestanę myśleć, co powiedzieć, żeby wyszło na moje, albo co powiedzieć, żeby przekonać, tylko właśnie podejdę do tego w taki sposób z serca. Czyli oczyszczę się z tych myśli, tak, bo tak rozumiem, że o to chodzi i jakby otworzę się na drugą osobę.
Czyli
tak? Bo
twoje pytanie jest, jak szybko przy następnej rozmowie to
jak
się
jak długo
zadzieje?
Muszę to praktykować sama? Bo rozumiem, że praktykuję ten cały jakby takie
nie wiem,
ćwiczenie.
Wiesz co, nie opowiem ci na to pytanie, bo to każdy to będzie miał inaczej.
Tak.
Jeden, który jakby już doświadcza tego, po prostu sobie o tym przypomni. A jest coś takiego, że teraz jest dobry moment, żeby zrobić sobie tą koherencję, więc sobie poświęca 3 minutki przed spotkaniem i ma efekt od razu. Natomiast jak o tym nie pamiętamy, mimo że albo w ogóle nigdy tego nie robiliśmy, no to fajnie nie robić po raz pierwszy tego przed takim spotkaniem. Popraktykujmy trochę, jak to jest nasze pierwsze, rano, wieczorem.
A właśnie o to mi chodzi, Maria. Jak długo praktykować przed?
No i tutaj też to jest...
Ja zadaję ci takie pytanie, tak, jak myślę, że każdy, kto to słucha, zada.
Tak,
więc...
tak. I tutaj jest jakby to samo, no, że zaraz zrobimy tą medytację, więc też każdy będzie mógł sam ocenić, na ile mu było z tym łatwo i wszedł w to jak w masło przysłowiowe, a na ile sprawiło mu to trudność. Jeśli sprawiło mu to trudność, no to po prostu będzie wiedział, w którym momencie już to jest łatwe, że szybko wchodzę, nie muszę
czyli
się
sam
skupiać.
Jakby
tak
praktyka
dalej
pozwoli na wyczucie, taka codzienna praktyka, czy tam co jakiś czas samemu, pozwoli na wyczucie, czy ja jakby jestem już w tym procesie, czy nie jestem, tak? Tak, to dobrze to rozumiem?
Tak, natomiast też nie chciałabym robić z tego nie wiadomo jakiej trudności. To jest rzecz, którą mamy w sobie naturalnie i po prostu jest bardzo prosta, więc tak to zakomunikujmy, że naprawdę to jest proste i łatwo to osiągnąć.
No dobrze.
Tak, i właśnie chciałam powiedzieć o tym efekcie, bo bycie w tajnej koherencji to już ten efekt, sam w sobie można by powiedzieć, bo co daje stan koherencji? Daje nam zdrowie i młodość, co myślę, że jest coś takiego bardzo ważnego teraz, współcześnie szczególnie, ale nie tylko, no że właśnie... Naukowcy badali, że ta harmonizacja wywołuje w naszym ciele aż 1300 pozytywnych reakcji biochemicznych, tworzy naszą odporność i aktywuje enzymy, które budują DNA. Na DNA mamy tak zwane telomery, takie czapeczki, które chronią przed starzeniem.
Dokładnie.
I zbadano, po prostu zbadali to, że w momencie jak osoba była w tym stanie koherencji, te telomery się po prostu regenerowały. Czyli można powiedzieć, że odmładniał. Ktoś odmładniał w tym momencie. No to
czyli, ale to
niezwykle
jest dokładnie to, co się dzieje podczas medytacji, też zostało naukowo udowodnione. Tak. No. I też się dzieje, znaczy czemu się zapobiega, jak się przestaje jeść na przykład cukier nierafinowany. Nie wiem, czy wiesz, ostatnio czytałam.
I to jest też tutaj ważna rzecz, że...
Cukier rafinowany, przepraszam. Jakby, bo on powoduje, że te czapeczki właśnie się zmniejszają, a w momencie, kiedy przestajesz jeść, to jakby dłuższe życie jest tych telomerów. Tak?
No i właśnie, i to, co robi też stan koherencji, to to, że właśnie chroni nas przed tym stresem wewnętrznym i zewnętrznym. I ten zewnętrzny stres to jest właśnie na przykład jedzenie takiego cukru, przetworzenie żywności, smog i tak dalej. My nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to jest stres dla naszego ciała. I to właśnie przed tym chroni. Wszystko to się w nim łączy.
Cudownie.
No i ta harmonizacja też harmonizuje wszystkie nasze narządy. Generalnie całe ciało czuje się w niej dobrze. I to jest już sam ten stan, jest efektem samym w sobie, natomiast jest też pięknym początkiem do dalszej pracy. Czyli możemy wchodzić w stany głębokiej intuicji już później na... I też nie chcę mówić na dalszym etapie zaawansowania, bo też to są jakieś przekonania, które nie chcemy osobom... Każdy może tych
każdy
stanów
będzie miał
doświadcza
tak, jak jest dla niego dobrze.
Tak, i każdy może to łatwo doświadczyć. To jest naprawdę w zasięgu naszej ręki, żeby dostawać różne informacje od przodków, od osób naszych ważnych i tak dalej. co jest super, jakby dla mnie jeszcze w dalszej pracy z tym stanem koherencji, to intencje i afirmacje. Z psychologii wiemy, to też jest przykład już podawany 1000 razy, że jak coś sobie wyobrażamy, to jest tak, jakbyśmy to przeżywali. Czyli nasz mózg, jeśli jest świadkiem, jeśli sobie coś wyobraża, to dla niego to się w ogóle nie różni, jeśli by był świadkiem jakiegoś doświadczenia, to też zostało zbadane. I sławna cytryna, jak widzimy, wyobrażamy sobie, że zaraz zjemy cytrynę, no to nasze ślinianki zaczynają się aktywować i zaczynamy już prawie tą cytrynę jeść. I teraz, mając tą wiedzę o tym, że tak działa nasz mózg i stosując afirmacje albo jakieś wyobrażenia o tym, że na przykład mamy jakieś cele w życiu, jakieś marzenia i wyobrażając je sobie, będąc w przestrzeni serca, to ta przestrzeń serca i te uczucia, które są pod tym, jak wyobrażamy sobie te rzeczy, są paliwem, są jakby dają tej mocy sprawczej, nadają tego napędu, bo jeśli sobie wyobrażamy coś, na przykład jestem wspaniały, ale pod tym jest smutek, zły humor i tak dalej, no to efekty są takie, jakie są, nie ma tych efektów. Wręcz mogą być nawet odwrotne, mimo że słowa są takie piękne. Natomiast ten stan powoduje, że jakby dajemy power do i jakby
do spełnienia się.
Tak, dokładnie. I
no to powiem Ci, Maria, że tak, tak tutaj, że tak powiem, inspiruję do tego, żeby to praktykować, tak, że jeszcze, nie mogę się już doczekać.
Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, bo tak. Co jest ważne właśnie, jak Greg Braden o tym mówi, jak często, żeby słuchacze dostali takiej kwintesencji według niego, żeby osiągnąć ten stan zdrowia takiego, tej optymalizacji naszego ciała, potrzebujemy praktykować 2 razy dziennie przez 3 minuty, przez 6 tygodni. I to też zostało jakoś zbadane, w którym momencie to jest takie, ten efekt jest taki długotrwały i faktycznie rzetelnie zmierzony.
Więc aha, fajnie, czyli jest taka wskazówka.
Jest
konkretna.
Taka wskazówka. 2, 3, 6. 2 razy w tygodniu, 3 minuty, 6 tygodni. Aha. 2 razy 3, 6.
Dobra. A można to jakby praktykować i stosować samemu?
No tak, właśnie o to chodzi. Też to, robimy ten podcast, mam wrażenie, po to, żeby ludziom to, żeby ludzie zaczęli ufać, że wiele rzeczy mogą zrobić sami. Nie muszą chodzić do różnych terapeutów i tak dalej koniecznie, żeby po prostu być w dobrym zdrowiu i tak w spokoju i harmonii z tym, co się dzieje wokół nich. I ważne, żebyśmy sobie, i to też chciałam przekazać, żebyśmy sobie uświadomili, że my jesteśmy stworzeni i mamy w sobie narzędzia do tego, żebyśmy mogli uzdrawiać siebie, swoje ciała i swoje dusze. I naprawdę tak jest. I większość z nas tego nie czuje, nie potrafi, nie praktykuje. I pytanie jest dlaczego? I odpowiedzią na to, ja uważam, że są dwie przyczyny tego. Po pierwsze, mamy przekonania, że tak nie jest.
Dokładnie.
Nam się wydaje, że tak nie jest, no bo tak jesteśmy nauczeni. Nie, rozmawiasz z przodkami, no to jesteś jakimś medium albo innym jasnowidzem, nie wiadomo kim. I w związku z tym myślimy, to wiadomo, że nie mam takich umiejętności. A ja jakby jeszcze 2 lata temu myślałam dokładnie tak samo. Jakby dla mnie to była jakaś czarna magia i ten. Teraz praktykując, doświadczając, widzę, że to jest bardzo, bardzo blisko w zasięgu nas i każdy z nas tak może tego doświadczać. I druga rzecz to jest właśnie stworzenie odpowiednich warunków, bo to też nie jest tak, że ktoś sobie powie, a dobra, to ja umiem, to ja myślę, że ja jestem, że ja mogę sobie intuicję jakąś rozwinąć i jakieś informacje i się uzdrawić i tak dalej. I to też nie jest tak, bo potrzebujemy odpowiednich warunków, czyli właśnie tych narzędzi, tych sposobów, trików, różne są metody, nie tylko jest praca oczywiście koherencji, ale są różne metody, które pomagają nam te warunki tworzyć.
No, to może już spytam jeszcze na zakończenie, jak wpłynie na nasze życie codzienne. Powiedzmy, że będziemy praktykować, że będziemy robić dokładnie tak, jak Greg Braden mówi, czyli 2 razy dziennie, przez 3 minuty, przez 6 tygodni. No i co się dalej zadzieje tak na co dzień?
No, oprócz oczywiście tych efektów, o których mówiliśmy, zdrowieniu i tak dalej, odmładzaniu się, to jest ważne, że my zaczynamy budować zaufanie do samych siebie. Zaufanie do tego, że to, co ja czuję, to ma sens i jest ważną dla mnie wskazówką i doświadczam tego, że że to jest po prostu ważne dla mnie na teraz i że mam temu ufać. I podczas tej koherencji uwalniamy energię, która właśnie daje nam możliwość mastering yourself. On to nazywa, że właśnie taki mastering. My nie mamy fajnego odpowiednika po polsku, ale mam wrażenie, że takie zarządzanie sobą, czyli bardziej rozumiemy siebie, znamy siebie i tym samym w związku z tym mniej boimy się świata. Im bardziej znamy siebie, swoje jakieś tam ograniczenia na przykład, no to wtedy, jak ja siebie znam, no to się już tak nie boję tego, co mi ktoś tam powie, bo ja wiem, jaka jestem, jak zareaguję. Nie boję się też siebie, bo już to poznam. To jakby daje takie światło do tych naszych cieni też wewnętrznych. Ta praktyka, oprócz zaufania do nas samych, uwalnia taką głęboką miłość, którą kierujemy do samych siebie poprzez to, że odczuwając te uczucia takie wzniosłe, współodczuwania czy troski, jakby zaczynamy odkrywać, że jesteśmy przepełnieni taką miłością w sobie i że mamy ten potencjał. I właśnie to też bycie w tym potencjale pomaga nam odkryć te właśnie te cienie swoje, to jest jungowskie określenie, czyli te traumy na przykład, trudności, które w sobie mamy. Utulać je w sobie, można powiedzieć tak poetycko. I między innymi też praca ustawieniowa, którą się zajmuję, też pomaga, będąc w tym stanie koherencji, wynosić na światło dzienne, uświadamiać klientowi czy w pracy własnej samemu sobie, co jest, co nam blokuje, co nie pozwala nam żyć pełnią życia. I to wychodzi na światło dzienne i zostaje jakby traktowane jako narzędzie, które wręcz nam pomoże, czyli jakby jest to, można by powiedzieć, takie transformowanie tej trudności, cienia, traumy w siłę, w ogromną moc, którą możemy podczas tej pracy wydobyć. I naprawdę to, co jest w nas trudne, później się okazuje, że jest naszą siłą. No ja osobiście właśnie tego doświadczałam i no jest to niezwykłe przeżycie, także...
No najbardziej mi się podoba to, z tego co powiedziałaś, właśnie to, że praktykujemy zaufanie do nas samych, bo myślę, że wielu z nas ma z tym problem. Ja na pewno miałam przez bardzo długi okres czasu właśnie taki, nawet już nie można było mówić o zaufaniu, bo ja w ogóle nie miałam kontaktu ze sobą. Ja jak pierwszy raz poszłam do pani psycholog i ona prosiła, żebym określiła emocje moje, nazwała, jak ja się czuję, to ja tylko byłam w stanie powiedzieć dobrze lub źle. I wręcz musiałyśmy pracować nad tym, żeby w ogóle rozwinąć tak mój słownik, prawda? I ponazywać te emocje. Ale czyli od tego zacznijmy, że po pierwsze brak tego kontaktu ze samą sobą, to jest jakby pierwszy, myślę, problem w dzisiejszych czasach. A druga kwestia potem to jest to, jak już nabierzemy ten kontakt ze sobą, jak już wiemy, na czym polegają nasze emocje, to zaczynamy im ufać. Tak. I ich nie dyskredytujemy, nie ograniczamy się w ich wyrażaniu. No to
tak,
jest...
Tu się kłania całe nasze wychowanie, jak my jesteśmy wychowywani. Nie płacz, nic się nie stało. I to nam odbiera to. To wszystko nam odbiera to zaufanie do tego, że to, co ja czuję, jest ważne.
I że mam prawo wyrazić, prawda?
Mam prawo, ale że to jest po prostu, to jestem ja. I no tak, i teraz to trochę odwijamy i właśnie te metody są piękne, bo pomagają nam w miarę prosty sposób wrócić do tego, wrócić do tej kwintesencji, do tego, czym są dzieci, jak one reagują, jak one funkcjonują i żeby wrócić też do takiego zaufania, do tego, że jak mi smutno, to ja sobie na to pozwolę i nikt mi nie powie, że mam nie płakać, bo ten płacz jest mi potrzebny jest mojemu ciału,
albo
mojej duszy.
Albo czuję atmosferę na spotkanie, prawda, albo inne rzeczy. No ale dobrze, to teraz przejdziemy do ćwiczenia, tak? Zrobimy ćwiczenie koherencji na żywo. Dla tych, którzy nas słuchają, będziecie mogli uczestniczyć w tym, bo Maria będzie prowadziła nas. Ja też wezmę w tym udział, więc zapraszamy.
Zapraszamy. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się. Weź głęboki oddech. Poczuj swoje ciało. Skieruj swoją uwagę ze wszystkiego, co jest z zewnątrz, do wnętrza swojego ciała. Połóż dłonie w okolicy swojego serca. Tak jakbyś składała je do modlitwy, albo po prostu połóż jedną dłoń na sercu. weź głęboki oddech, wdech i wydech. Wdech. Z wydechem poczuj, jak twój oddech rozprzestrzenia się po całym twoim ciele. Wdech. Wydech. Poczuj, jak oddech opada miękko na twoje ramiona, wypełnia je ciepłym światłem, wypełnia przestrzeń twojego serca ciepłym światłem. Wdech i wydech. Teraz poczuj w sobie głęboką wdzięczność. Wyobraź sobie sytuację, która się zdarzyła w twoim życiu, za którą jesteś wdzięczny. Przywołaj w wyobraźni osoby, które są bardzo bliskie twojemu sercu. Może to jest partner, może twoje dzieci, może twoja rodzina, może twoi przyjaciele. Popatrz na te osoby. Poczuj troskę i wdzięczność za to, że są. Za ich obecność w twoim życiu. Zadaj pytanie do swojego serca. Skieruj je prosto w swoje serce. Możesz jeszcze raz poczuć bicie, tętno i przestrzeń serca. Zadaj pytanie. Moje serce, co chcesz mi powiedzieć? Co potrzebuję wiedzieć od ciebie teraz? Co chcesz, żebym wiedziała, moje serce? Możesz zadać jeszcze jedno pytanie. Czego teraz potrzebuję w moim życiu, w mojej sytuacji, w jakiej jestem? Może jesteś przed jakąś trudną decyzją życiową, którą masz do podjęcia. Możesz zadać pytanie. Czy powinienem postąpić w ten sposób? Wyobraź sobie, że podejmujesz jakąś decyzję i idziesz w tą stronę. Zobacz, co ci podpowiada serce. Co twoje ciało ci podpowiada. Jak się czujesz po podjęciu tej decyzji. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Jak już dostaniesz odpowiedź, czasem odpowiedź przychodzi szybciej, niż zadamy pytanie. A czasem nie przychodzi i trzeba dać sobie więcej czasu. A teraz teraz znowu weź głęboki wdech i wydech. Wróć do swojego ciała. Poczuj stopy, które dotykają podłogi, pośladki, które dotykają kanapy lub krzesła, na którym siedzisz. Powoli wróć do tu i teraz. Jak będziesz gotowy, otwórz oczy. Kasiu, widzę, że jesteś dosyć poruszona. Co tam, jak było? Opowiedz o twoich wrażeniach.
No właśnie dokładnie, bo takie poruszenie czuję i wręcz wzruszenie. W ogóle czułam je właściwie w trakcie całego tego procesu, a jednocześnie taką niesamowitą spokój i pewność, że to, co przychodziło podczas tego procesu, to jest to. Tam w ogóle nie było jakichś takich zawahań. Wiesz, jak to jest, czasami coś ci przychodzi, na przykład mi przychodziło czas medytacji i nie zawsze jestem pewna, czy
to wyobraźnia.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Czy to ma z tak, serca, nie?
Tak, a tutaj taka była całkowita pewność, że to, co przychodzi, to... No to jest po prostu to.
Pięknie, no bardzo, bardzo niesamowicie w to weszłaś. Też chcę powiedzieć, że nie zawsze tak musi być. Nie zawsze musimy coś czuć i często nie czujemy. I to też jest okej. I żeby się nikt nie stresował, że ojejku, nie wzruszyłam się czy nie. Są takie dni właśnie też, jak rozmawiałyśmy wcześniej, że coś jest nam łatwiej poczuć, jesteśmy w takim momencie, a coś nie. Więc żeby się też nie zniechęcać, że się coś nie udało, bo wszystko jest właściwe i wszystko tak, jak to przeżywamy, jest okej. I takie mam tylko wskazówki, że fajnie jest sobie zapisać to, co się na przykład pojawiło, bo bardzo szybko jest nam...
Ja już nie pamiętam.
To po takiej medytacji fajnie jest tak jeszcze chwilę pozostać.
Tak. I wtedy szybko, nie?
I właśnie nie od razu. Chwilę pozostać, poczuć jeszcze raz, przywołać te uczucia, które przychodziły. Bo jak od razu właśnie chwycimy, to właśnie w momencie pisania już nam ulatują. Więc jeszcze troszkę się w tym osadzić. I spokojnie, jeszcze ci się przypomni. I to zapisać. Natomiast też zapraszam na moją stronę na Facebooku dr Maria Rozwadowska Ustawienia Systemowe, na którym może podlinkujemy też do tego link z dokładną instrukcją, jak samodzielnie przeprowadzić ten stan koherencji. Tam też jest link do rozmowy z Gregiem Bradenem z okazji tych jego warsztatów w Polsce i link do muzyki, którą dzisiaj puszczałyśmy, więc serdecznie zapraszam.
Ja też zapraszam i bardzo dziękuję za tę szczególną rozmowę.
Dzięki, Kasiu.